Hello,
hello.
Wyrazy uznania dla LeBrona Jamesa i Cleveland Cavaliers.
Nieprawdopodobne.
Należy im się uznanie, koniecznie. Uznanie naprawdę dla Jeffa Greena, dla J.R. Smitha, dla Larry'ego Nansa, dla Jordana Clarksona, dla George'a Hilla, dla Ante Zizicia, Sidiego Osmana, dla Tristana Thompsona zwłaszcza, dla Jose Calderona, dla Tyrona Lu, Semiego Ożele, bo on też chyba grał w Cleveland, i Kevina Love'a, który nie mógł grać, ale był sercem z zespołem, dla nich uznanie się należy.
Śmiał się.
Tam stał w wejściu do tunelu i się z dziennikarzami śmiał.
Nie podobało mi się.
To ja już bym wolał, żeby jak Kawhi Leonard nie był z zespołem, niż ma stać z tymi hienami w tunelu.
I śmiać się jak przegrywają. Taki zrelaksowany. Ja nie gram. To nie moja wina. To nie moja odpowiedzialność. Ja nie przegrałem. Ja w tym meczu mam gwiazdkę.
Czy ty wiesz, co się dzieje z wstrząśnieniami mózgu? Jaki to ma negatywny efekt? Czy wy myślicie, że ja mógłbym teraz grać? Przecież nie mogę sobie tego zrobić, bo przecież jak dobrze wiesz, dzieci są ważniejsze od koszykówki. Mój drogi, za nami dwa mecze Cleveland Cavaliers i Boston Celtics. Dwa ostatnie mecze tej serii, jak się okazało. Nie mówiliśmy ani po jednym, ani po drugim. Więc ja chciałem oddać ci głos, bo ja nie wiem już, co mogę jeszcze nowego powiedzieć. I to jest moja mantra.
Ja spróbuję trochę odwrócić to, żeby ta narracja taka...
Ale widzę, że robisz to z bólem już od razu.
Tak, potrzebuję ketonalu, żeby to... Ja powiem tak, to nie LeBron wygrał ten mecz 7, tylko Celtics go przegrali.
Kontynuuj, bo dobrze prawisz.
Słaby Rozier. Nieskuteczny, smart, Jaylen Brown bez zęba, słaba skuteczność, drżące ręce, odpowiedzialność, obawa przed zwycięstwem. I niestety ta piękna historia, którą Boston nas uraczył w tym sezonie, bo to na pewno piękna historia, jedna z takich bym powiedział, ta drużyna,
Wszystko, czego kibice Bostonu chcą dzisiaj po meczu numer 7, to jest to, żeby doceniać ich po porażce u siebie w meczu numer 7 z LeBronem Jamesem.
I my ich doceniamy.
Ja się śmieję. Ja myślę, że oni są rozczarowani bardzo tym. Jesteście rozczarowani tym, że nie wygraliście z tak słabą drużyną. I powinniście być. Ja nawet w końcówce tego meczu, powiem ci, oglądając go bez foni, włączyłem ten mecz, patrząc na kolejne pudła, na zesranych Celtics, brata Stevensa, który nie wiem, czy oszalał w końcówce meczu, ale zapomniał o tym, że Jason Tatum gra w jego drużynie i gracze Cavaliers się go boją. Gdzie był Tatum? Gdzie były akcje dla Jasona Tatuma w ostatnich minutach? Dlaczego ludzie rzucali, tacy dziwni ludzie oddawali rzuty? I zgłośniłem sobie nawet, wiesz, żeby posłuchać tych kibiców bostońskich, jak oni reagują na te niecelne kartofle. I po kolejnym z niecelnych rzutów Markusa Smarta, to nie było buczenie, to było takie... Było coś takiego. No, masz rację mówiąc, że Boston tą końcówkę i ten mecz przegrał.
Przegrał, no. To jest dobra fajna. No, Cleveland nie było aż takie rewelacyjne.
Cleveland nigdy nie będzie aż takie rewelacyjne.
Wczoraj rozmawialiśmy i mówiliśmy, że ktoś, żeby 19. Cleveland wygrało, ktoś tak. Musi zdobyć 20 punktów.
Tak. Ja powiedziałem tak, ustalmy. Ja powiedziałem, że Cleveland wygra
dopiero... Ale ja nie odbieram ci tego, tak? Ja powiedziałeś, wiem, ale... Tomaczku, ale to, Maczku. Powiedziałeś to zdanie.
Ale chciałem tylko podkreślić, że nie miałem racji, rozumiesz? Chciałem tylko podkreślić to, że ja sam nie miałem racji. Nie chcę cię zabierać do tej grupy, która nie miała racji. Ja nie miałem racji.
Nie.
Ja nie miałem racji. Jeff Green rzucił 19. Nikt nie rzucił 20. I Cleveland wygrali. Więc jest odpowiedź, że Boston przegrał, a nie Cleveland wygrali. Zabrakło punktu. Wszystko się waha. A na krawędzi. Nie wiadomo. Wiesz, co jest niesamowite w tym meczu? Mój odbiór tego meczu był tak. Mecz numer 7. Każdy może mieć swój odbiór.
Powiedzmy otwarcie, dla tych, którzy nie widzieli, to nie był ładny mecz. To był mecz walki, to był mecz takiego, wiesz, nieskuteczności, szarpania, strat.
Wiesz, co to był
podań,
za mecz?
Jeszcze głupszych podań.
Masz rację, rzutów. Mecz był słaby. Mecze, generalnie mecze numer 7 nie są dobre z reguły. One są inne. To jest jak walka fighterów w 15 rundzie, wiesz.
Gdy... Jest to brzemię odpowiedzialności. No.
I wiesz co?
I nie wszyscy to wytrzymują.
Wiesz co? Ja miałem wrażenie, oglądając ten mecz, że to był mecz zaufania LeBrona Jamesa do ludzi, którym ja nigdy w życiu bym nie zaufał i nie wiem, kto by im zaufał. Zaufania w to, po pierwszej kwarcie, gdy on rzucił 14 z pierwszych 18 punktów i okazało się, że to może nie jest najlepszy sposób na to, żeby prowadzić, tylko że widziałeś cały czas inną statystykę, że ta grupa była 0 na 10 za 3. Wszyscy pozostali gracze poza LeBronem Jamesem byli 0-10 na 3 w pewnym momencie dla Cleveland. I zastanawiałeś się, dobrze, no to jak on ma im zaufać, skoro oni nawet nie potrafią trafić do kosza za 3 z reguły, bo to w ten sposób... znaczy, wiesz, oni oddali 18 trójek do przerwy, tak? I to były takie rzuty, że jak już LeBron James nie miał piłki, to nikt już nie wiedział, co ma zrobić, tylko po prostu ciepał
tak
i rzucał.
Tak było.
Ale wiesz co? On w pewnym pierwszej kwarcie było 35-22 i wyglądało na to, że Boston wygra ten mecz. Ja typowałem wczoraj, że Boston wygra ten mecz. Typowałem, że wygra szósty. Jestem zaskoczony. Szczerze powiedziawszy, miałem wczoraj na rękach tweet taki, że będę w szoku, jeśli Boston przegra z tą drużyną Cleveland Cavaliers, z LeBronem Jamesem. Będę w szoku. I zastanawiałem się, czy słowo szok jest wystarczające, czy szok to nie jest zbyt dużo. W każdym razie. On zaufał tym ludziom w drugiej kwarcie, w trzeciej kwarcie, przestał grać sam, zaczął im podawać i trafili wystarczającą ilość rzutów i Boston wystarczającą ilość rzutów spudłował. I ja w ogóle jestem pełen podziwu dla gościa, że on im... Ja bym nigdy w życiu Jeffowi Greenowi w niczym nie zaufał. J.R.owi Smithowi, który po prostu dla niego nie ma znaczenia, jaki to jest rzut. On po prostu ciepie, czy przez ręce, czy nie. Podanie do rolującego Tristana Thompsona na 76-72 w czwartej kwarcie, kiedy on mógł zrobić kroki, zaczynając z 5 metra. Pamiętasz tą akcję, jak Thompson nagle wszedł sam pod kosz? LeBron był podwajany cały czas. Zacznijmy od tego, że on był podwajany, potrajany w czwartej kwarcie. Już ludzie siedzieli na nim. Zaufanie do tych ludzi i to, że nie ciepał, nie oddał więcej niż 24 rzuty w tym meczu, to jest jeszcze jeden sposób na to, żeby tego człowieka docenić. Ja bym w życiu nie zaufał. No, jak możesz ufać? Przed chwilą napisałem flash, gdzie wypisałem wszystkie nazwiska, wypisałem graczy, którzy grali z nim w tej serii i ich osiągnięcia w tej serii. Nikt nie był w double figures średnio poza Kevinem Love'em, który miał 12 punktów na mecz, bez którego to wygrali dwa ostatnie mecze. Skuteczność, a można sobie przeczytać i zobaczyć dokładnie statystyki skuteczności ludzi z tej serii. J.R. Smith 25% za 3, Jeff Green 25% za 3, Jeff Green 3 na 12 za 3 w ostatnich dwóch meczach, w których był niezły. Jordan Clarkson 30% z gry.
To jest niebywałe po prostu. To się statystycznie nie broni.
To jest najgorszy zespół, z jakim wszedł do finałów NBA, to luźno. Ja nie wiem nawet, tak. Któryś jest blisko. Może ta ekipa 2007, ale nie wiem, ale to może oni są najbliżej tego. Ale...
Jeżeli ktoś jest bliżej, to 7, no to wiadomo. Coś nieprawdopodobnego. Ja muszę się przyznać, że ja zwątpiłem w tym momencie, że on jest w stanie to zrobić. I trochę się tego dzisiaj wstydzę. Czy uważałem, że to już jest, że to jest niemożliwe, żeby on przeszedł przez Toronto, żeby przeszedł przez Boston, żeby przeszedł przez przynajmniej przez Filadelfię, gdyby miał przejść, to by nie przeszedł. Wydawało mi się, że są zbyt słabi, są zbyt przeciętni, no to nie stanowią zespoły. Są ten wstrząs, który dokonany został w lutym. Pamiętam entuzjazm po tym pierwszym meczu w Bostonie.
6-10. Pamiętam. Jeden mecz, 121-99. Też bez Kevina Love'a swoją drogą wygrany w Bostonie. Ten pierwszy mecz. Ja nawet nie umiem o nich myśleć są. I nie myślę, zauważ, od dawna już o tym zespole są. I fajna była ta reklama, znaczy ten taki spot nagrany przez, zapomniałem nazwiska, twórcę serialu Atlanta, może widziałeś na Twitterze, The Other Cavaliers, prześmiewający tych ludzi, którzy grają z nim. To był fajny spot, bo on dokładnie dotknął tego, Pamiętasz, zespół z Mafią Delavedową z Tristanem Thompsonem, tam grał Kyrie przecież w tych playoffach, nie tak, że w ogóle nie grał. Kevin Love też coś tam pograł, potem był kontuzjowany. Kyrie też był kontuzjowany. Ja na końcu oglądając tę serię po prostu, tak jak wczoraj rozmawialiśmy, ja oczekiwałem tylko, nie oczekiwałem więcej. Już się nie spodziewałem tutaj patrząc na tych ludzi, bo ja znam J.R. Smith, Jeff Green, wiem kto to. Wiem co to są za gracze. Że Kyle Korver jest kontuzjowany, to też wiem. Gra z kontuzjowaną stopą od 2 miesięcy. Brat mu umarł po drodze. Ja się spodziewałem tylko fajtu, jakiegoś takiego scrappiness, takiego, wiesz, rzucania się po piłki bezpańskie, takiej pomocy dla niego fizycznej na deskach, wiesz, skaczą ludzie, zbierają, takie rzeczy. Marcus Smart gra z nim, 4 Marcusów Smartów, wiesz, walczy z nimi. I na końcu przyznam, że pomogło mu to. Pomogło mu to, że Thompson troszkę tam raz się 2 razy 3 przesunął bardziej niż mógł, że Larry Nance powalczył o kilka bezpańskich piłek. Mi się nawet Jordan Clarkson w meczu numer 6 podobał, że grał odważniej niż George Hill grał. Takie, ale to jest minimum, no jasne.
Minimum, nie, to jest takie minimum, że to się wiesz. No.
Nie wiem, no gorszy zespół, który wszedł do finałów NBA, jeśli zabrać LeBrona Jamesa z tego zespołu. To jest to trudne równanie, nie? Ale który zespół był gorszy? Kto był gorszy? Kto wszedł do finałów NBA i oberwał 0-4? Oberwał. Albo 1-4, nie wiem.
Nie wiem, Nowy Jork. Tam było.
Houston Sprewell, tak? Marcus Camby.
Kontuzjowany Ewing.
Było 1-4, tak?
1-4,
mhm. Nie się myliło.
Nie wiem, no New Jersey. 0-4 z 0-4, proszę pana, z Lakersami. To gorszy zespół, Kidd.
Kenyon Martin wybrany z 1 draftu. Jason Kidd.
Terry Kittles.
Richard Jefferson, rookie, drugi rok.
Kevin Horn
wybrany też, nie? Wysoko w drafcie.
Tak. Dwójką.
Może ten zespół Houston z młodym Akimem, ale on wygrał z Lakers przecież wtedy. Nie będzie finałów Houston-Boston. Powtórki z 85 roku, dobrze pamiętam? 6? 5. Nie wiem, jaki był gorszy zespół. Te zespoły, które wymieniłeś, nie są gorsze niż ten.
Chyba nie są.
A nawet można zrobić takie równanie. Zabierz najlepszego gracza z danego zespołu i od 2 do 10. Nawet z Kevinem Love'em, który nie grał w 2 ostatnich meczach.
Nie ma gorszego zespołu. Nie ma gorszej zbieraniny, ale też nie ma lepszego gracza na świecie niż LeBron James.
Nie ma i widzimy to w tych ostatnich dniach. Widzimy tą spektakularną różnicę i przepaść, jaka jest między nim a resztą najlepszych graczy w playoffach. W playoffach. Sezon regularny jest inna historia, ale w playoffach. On zagrał 100. mecz. Ja bym, wiesz, to mógłbym w każdym zdaniu stawiać mu pomnik teraz, bo trzeba. 100. mecz zagrał. Grał 48 minut. Mecz numer 7. W Bostonie. W najtrudniejszej hali. 10-0 Celtics w tych playoffach u siebie. Już nie. 37-0 Celtics, gdy prowadzą 2-0 w serii.
Złamał historię.
Jeff Green, J.R. Smith, chodźcie. Wygrywamy.
Wyzywamy historię.
Chodźcie. Jeff Green, chodź. Jeff Green i J.R. Smith, 5 lat temu, zapytaj mnie o moją najgorszą pierwszą piątkę, jaką mógłbym wybrać z NBA. 2 graczy byłoby w niej na pewno, J.R. Smith i Jeff Green. Nic się nie zmieniło w tej kwestii. Chodźcie, tak. Chodźcie. Tristan Thompson, z końca ławki, on nie grał przecież przez długi czas.
Tak, wyciągnięty zupełnie, tak wiesz.
W pierwszej rundzie nie grał, z Indianą w jakimś meczu nie grał, jednym. Na końcu był, tak. Wyciągnięty z TMZ, z wszystkich historii, z Chloe. I grasz nagle. I grasz, i on był ciałem, on nie był niczym więcej. I kroków nie zrobił przy 76-72.
No.
No. Stracona szansa Celtics, naprawdę to była stracona szansa Celtics. Nawet mimo tego, że grali tak jak grali, już nie chce się wracać do tego, do pierwszego meczu sezonu, ale ten skład grał w tych playoffach i powinien wygrać ten mecz numer 7 na końcu. Nie wiem, co to było. Grali na swoich koszach, nie grali w Milwaukee. Może to było to właśnie te takie jitters, takie gdzieś niedoświadczenie, mecz numer 7 u siebie, presja kibiców. Bo to jest tak w pewnym momencie, dlatego włączyłem i podgłośniłem, to jest tak w pewnym momencie, że w pewnym momencie gra u siebie zaczyna ci przeszkadzać.
Tak.
To jest 5 minut do końca, 4 minuty do końca i przegrywasz 5 punktami, 4, to wcale nie gra się łatwiej u siebie. Musisz trafić rzut, bo jak zaczynasz nie trafiać rzuty, potem kolejnego nie trafiasz, to się robi taka właśnie atmosfera, taki hałas, taki szum, który chciałem usłyszeć i usłyszałem po kolejnych pudłach gdzieś tam na 1,5 minuty przed końcem. Rzuty były czyste, można zrobić highlight tych rzutów i pokazać, jak czyste to były rzuty. Kilka było, pamiętasz, trójek po zbiórkach w ataku na 2 minuty przed końcem z hakiem, gdy nie mogli zebrać w obronie Cavaliers.
Ale wiesz co, ale
Morris niekryty, Rozier niekryty, tam były takie trójki. Mów.
Że w tej końcówce było trochę takich rzutów na siłę, tak za 3 takiego, wiesz, ciepania trochę.
Chcieli się przełamać, to było. Tak, one były na siłę. Ale... Tak, chcieli się przełamać. Oni nie mogli uwierzyć w to, że nie
trzeba było ciułać. Trzeba było ciułać punkty, a nie tak, wiesz, liczyć, że się coś odwróci, się karta, no.
Russell Westbrook.
Zabrakło trochę jakiegoś, nie wiem, doświadczenia, spokoju, takiej, wiesz, inteligencji boiskowej, takiego, panowie, mamy 5 minut... Spokojnie gramy swoje. No. Nie odpalamy się. Jedną trafioną trójką nie wygra się meczu.
A oni szukali dla moich oczu szansy, żeby się przełamać. Czy ktoś z nas może trafić? I zapominali trochę o tym, że jak mówisz, można było zagrać set, znaleźć Jasona Tatuma wyizolowanego na kimś i zobaczyć, czy Jason Tatum jest nadal w stanie robić to, co zrobił. A miał dunk nad LeBronem taki, że hej, i zaraz trafił taką trójkę, że hej, i prowadzili nagle jednym punktem. I to był ten moment, pociągnąć gościa, dalej grać gościem, dalej szukać go, nie zapominać o nim. I w tych playoffach Jason Tatum miał takie fragmenty dominacji strzeleckiej z Filadelfią, jeśli dobrze pamiętam, mecz numer 3 czy mecz numer 2. Miał takie momenty, że wyglądał jak ich go-to guy na końcu tych spotkań. A przynajmniej jedyny człowiek, który jest w stanie znaleźć shake, zrobić kozioł, wymyślić rzut przy jego wzroście, to jest jak Kevin Durant. I on lepiej wjeżdża do kosza niż Kevin Durant, do cholery, jest debiutantem. Kevin Durant mógł pooglądać.
Być może za chwilę powiemy, że to jest najlepszy gracz tego draftu. Za 2-3 lata.
Może tak być, bo to jest, widzisz, ciekawe, jeśli chodzi o Jasona Tatuma, bo widzisz, te porównania takie negatywne dla niego, jeśli chodzi o to, co on miał to w głowie, on teraz już nie wygląda, jakby miał to w głowie, on jest strzelcem, to jest gracz typu strzelec, ale to nie jest człowiek, który przynajmniej w Bostonie nie jest, w Duke trochę inaczej wyglądał, w Bostonie to nie jest człowiek, któremu grozi jakiś rak w głowie, tak myślę. Na końcu jest strzelcem. Na końcu Carmelo też rzucał 21 punktów na mecz w swoim debiutanckim sezonie do playoffów.
On w obronie pokazuje, jakiś effort. No, on się stara. Gra pod Bradem Stevensem. Brad Stevens nigdy by nie pozwolił graczowi, żeby nie bronił.
Tak, i Brad Stevens zapomniał o tym. Wiesz co, Brad Stevens, kocham gościa. Brad Stevens, końcówka tego meczu. Stary, jeśli twoi zawodnicy się łamią, to musisz im pomóc. Albo przynajmniej znaleźć. Moim zdaniem, ja oglądałem ten mecz z perspektywy takiej, że Jason Tatum właśnie zaczyna mordować ludzi. Ma 24 punkty. Szukaj go, graj nim. No. Znajdź go, stary. No, mój problem z tą końcówką.
Coś tu, on tak wygląda trochę, jakby był, wiesz, po takim knockdownie i tak się, wiesz... Nie do końca otrząsnął i mecz się skończył w pewnym momencie.
Co z tymi wszystkimi trenerami, którzy się uśmiechają przed wywiadami w czwartej kwarcie najważniejszych momentów ich karier? Steve Kerr i Brad Stevens. Steve Kerr w poprzednim meczu. Brad Stevens w tym meczu. Co to jest? Ja rozumiem, no, bo o tacy jesteśmy że ups and downs nie ma. Wiesz, o co chodzi? Że to jest tylko moment, są ważniejsze rzeczy i tyle. Co to jest? Wiesz, co mi się to nie do końca podoba. Znaczy nie to, że ja chciałbym jakiś strach widzieć w ich oczach, ale jakoś to jest takie dla mnie, wiesz co, nie kupuję tego. I Steve Kerr i Stevens w tych dwóch dniach ostatnich. Ale z drugiej strony, widzisz, zacznijmy od tego, że wywiady meczowe to jest coś, czego nie powinno być dla tych trenerów przed czwartą kwartą. To jest mecz, a nie wywiad. Będę nagle udzielał, wiesz, wywiadu przed czwartą kwartą. Jakieś słowo o Kyrie Irvingu? Masz jakąś myśl po tej serii o Kyrie Irvingu? Jakieś...
Nie brakowało mi go, muszę powiedzieć.
Jakaś narracja o Kyrie Irvingu?
Nie czułem, że go nie ma. No. Nie czułem, że czegoś brakuje. Nie czułem, że jest jakaś, wiesz...
A nie jest tak, że właśnie go brakowało trochę Bostonowi, Kyrie'ego Irvinga na końcu meczu numer 7 właśnie u siebie, żeby pociągnąć, żeby właśnie wtedy pociągnąć, no.
Może, ale mówię, no nie, on był nieobecny przez te wszystkie serie ostatnie, więc tak wiesz...
Kto był nieobecny?
Co?
Kto był nieobecny?
No Kyrie Irving był nieobecny, w sensie nie grał.
No nie grał, tak, no tak.
Z całej tej serii tak nawet nie myślałem, a co by było, gdyby on był.
Ja też nie myślałem. Ale teraz myślę, że zabrakło go na końcu meczu numer 7. Trzeba umieć się przygotować tak do gry, żeby 100 meczów grać. Po 40 minut w meczu. Trzeba umieć. Umieć trzeba. Pójść na pole, porezać trochę, porąbać drzewa trochę. Popracować, potu wylać. Nie kontuzjowywać się. Chris Paul pada, 33 lata. Andre Iguodala pada, 33 lata. LeBron James, 33 lata. Pada LeBron James na całą konferencję wschodnią i znowu wchodzi do finałów NBA. Z najgorszym składem w historii ligi, który do nich wszedł. Od miejsc 2 do 10. Jeszcze jeden sposób na to, żeby powiedzieć, co się dzieje teraz. Co gość robi teraz. Świetny dunk, Tatum. Świetny blok Markusa Smarta w meczu numer 6 na LeBronie.
Był faulował tutaj ten.
Było był trochę...
Był faul na rozwierze.
Starkles było trochę dla LeBrona.
Było.
Kibice Bostonu będą krzyczeli na pewno, domyślam się. Bill Simmons na pewno też będzie miał o tym wspominane, bo było kilka takich fauli, które kurczę, były takie faule, były takie faule. Ten na Tatumie dwa, które złapał, jak mu Tatum wsadził nad głową, to poszedł do post i wymusił dwa faule na nim. Jeden z nich był, no nie wiem, czy tam był faul.
Ale Smart poświęcił dwa razy ciało. Nie no, piękny mecz walki, mecz, wiesz, taki nie piękny, tego się nie dało oglądać w sumie, jakbyś mnie zmusił, żebym pierwszy raz obejrzał, o tym odmówił.
Ja się śmiałem w trakcie tego meczu w dwóch miejscach, śmiałem się z poziomu tego meczu, znaczy nie, że śmiałem, że siedziałem jak taki grubas, wiesz, i bo my to gramy w kosza. Nie, śmiałem się faktycznie, tak jak mówisz, z poziomu meczu na zasadzie takiej, że kurczę, to jest mecz numer 7, mówię. No. Jest trudno. I potem na końcu czwartej kwarty w ten sam sposób się śmiałem, o kurczę, Boston, to jest mecz numer 7, jest trudniej niż bywa, jest trudniej. No, mecz nie był piękny. Te mecze generalnie nie są najpiękniejsze.
No zobaczymy jak dzisiaj będzie, czy będzie pięknie w drugim spotkaniu.
Ja się zastanawiam, czy wytłumaczeniem na to, że te mecze nie są takie piękne, nie jest też to, że ci ludzie grają co drugi dzień i są zmęczeni. Ja jestem zmęczony nawet siedząc, wiesz, na fotelu i mówiąc i pisząc o tych meczach codziennie. Ja jestem tym zmęczony. To ja się domyślam, jak gracze mogą być zmęczeni, albo nie są, albo kompletnie nie są. Gram 48 minut, daj spokój. Co ty mówisz, wiesz, na tej zasadzie? Jestem ciekaw, bo widzisz, jak można ułożyć narrację tych ostatnich 12 minut, czy 15 minut meczu, czy 24 minut meczu Houston Golden State Warriors, jak nie to, że grali w 6, drugi mecz rzędu, i może się troszeczkę to nie mogło dalej dokulać, bo byli trochę zmęczeni, i to nie trochę, tylko bardzo. Dlatego rzucili 25 punktów w drugiej połowie, dlatego rzucili 9 punktów w czwartej kwarcie. Jako część narracji, niecały jedyny powód, jeśli chodzi o Houston Rockets i tego... I o to, co się stało na końcu meczu z Golden State Warriors. Ty, rozumiem, jesteś bardzo podniecony tym, że Warriors w końcówkę tego meczu tak zblicowali Houston. Tak przeszli i spodziewasz się, że wygrają mecz numer 7?
Tak, spodziewam się, że wygrają. Wreszcie zobaczyłem to Golden State, które chciałem oglądać cały playoff. Ja wiem, że wczoraj rozmawialiśmy przez chwilę, powiedzieliśmy, że nie ma drugiego takiego meczu chyba w tych playoffach, którego wynik był tak zafałszował obraz meczu. To się 29 punktów przewagi, ale tego nie było tak łatwo.
Nie.
I dzisiaj też nie będzie łatwo, ale nie wiem, czy to zostanie w głowie Hardena, zostanie w głowie, który jest sam znowu. Znowu są wszystkie, wiesz, ja nie wiem, czy on to udźwignie.
No, lepszy graczy obok siebie niż LeBron.
Upatruje wielką szansę dla Golden State, że on nagle znowu jest sam. Znowu wszyscy patrzą na niego i znowu on musi zrobić LeBrona Jamesa. On musi przenieść tą grupę, która jest Ja się zgadzam, że tam jest oczywiście więcej talentu. Wolałbym Houston. Znaczy tą grupę, wyjąć Hardena i wziąć grupę Houston, niż wyjąć LeBrona i wziąć grupę Cleveland. Ale nadal moim zdaniem on będzie porównywany do LeBrona po tym meczu. Że nie jesteś taki jak LeBron, że nie przeniosłeś, że LeBron miał gorszy skład, a ty sobie nie poradziłeś. Znowu było 7 na 24. Nie trafiasz za 3, boisz się. Masz dużo strat, no, pretensje, wiesz. Nie, mam dziwne wrażenie, że Harden nie udźwignie tego ciężaru.
Ja nie wiem tam nawet, jest zamek, jest fosa i są ludzie pod zamkiem i to są Kerry, Durant i Harden. Moim zdaniem nawet nikim się nawet w ten sposób już nie myśli, że nie jest jak LeBron, daj spokój. LeBron robi 40-10-10 w jednym meczu, nikt nie jest nawet... Nikt nie może nawet tego zrobić inny. Harden w jednym z meczów, nie wiem, z Minnesotą to zrobił. Nikt nie może dziabnąć takich staców. 35, 11, 19, 12 na 24. Miał 8 strat, tak? Miał też steal, miał też blok. Nikt nie jest nawet, wiesz, w stanie zrobić czegoś takiego. Te statystyki LeBrona, te mecze LeBrona idą sobie takim osobnym torem, a reszta gdzieś tam, wiesz, się kłębi tutaj, wiesz, za fosą i za taką wielką ścianą. Tak, Harden, zobacz, grał taki mecz, podobny mecz, grał dobry mecz, grał bardzo dobry mecz, ten mecz numer 6, przynajmniej tak mi się zdawało, bo znałem wynik, to był problem, że oglądałem ten mecz znając wynik, to był bardzo dziwny mecz, ale nie dociągnął, nie pociągnął, nie wiem, 0 punktów w czwartej kwarcie, stary, no. 22 nietrafione trójki w trakcie tej serii, stary. Te crunch time'y Golden State Warriors w meczach numer 5 i w meczach numer 4, stary. LeBron zostałby rozstrzelany za jeden i drugi.
To prawda.
Za taki mecz, jaki Harden miał w zwycięstwie, w meczu numer 5, rzucił 19 punktów i był 0 na 11 za 3, za to też LeBron zostałby rozstrzelany. Ci ludzie nie są nawet blisko oceniania go na tym poziomie. To jest jeszcze jeden dowód na to, moim zdaniem, z czym mamy do czynienia. No, jeszcze jeden sposób, żeby go wyróżnić. Nie chcę się wracać do niego, ale jest mi się trudno do niego nie wracać. No. Jest mi się trudno do niego nie wracać.
Jest punktem odniesienia, jest ikoną. No. Jest gdzieś na jakimś ołtarzu, a reszta tak próbuje się do niego doczołgać.
Ludzie, którzy go hejtują, którzy są hejterami LeBrona, są hejterami. Hejterami. Niczym innym.
Nie, no są zaślepieni nienawiści.
Nie, są hejterami.
Chorzy z nienawiści.
Ja bym tak?
Nie, mówię, że trudno jest dzisiaj się, wiesz, tam po latach hejtu trudno się odwrócić i powiedzieć, no, uznaję twoją wielkość.
Tak, to nie jest łatwe. To nie jest łatwe, nie, żeby się odwrócić. I czasem to nie jest łatwe, żeby się zakręcić i przyznać, że kurczę, jednak, jednak to się stało.
Nie, tak, wiesz, takie potem próby porównywania kogoś do kogoś, a coś, jakieś wyciąganie pojedynczych rzeczy, nie, to nie ma sensu, naprawdę to nie ma sensu. To jest 8 raz pod rząd. Kto był lepszy?
Wiesz, na czym się wczoraj zastanawiałem? Miałem taką genialną myśl w ubikacji. Mhm. Generalnie chyba powinienem całe życie spędzać tam. Bo pomyślałem o tym, że dziś w nocy rozstrzyga się to, gdzie LeBron trafi po zakończeniu tego sezonu. A wiesz dlaczego?
No.
To nie jest absolutny take 100%, tylko to jest możliwość. A może LeBronowi chodzi o to, żeby jedną z części budowy jego legacy było to, ile razy z rzędu wszedł do finałów NBA. Może to jest część legacy, na której mu zależy. Ja wiem, że oczywiście można mówić, nie, bo ile mu zależeć o tytułach, wiesz, na tytułach. No i dziwaczne, tak. Ale widzisz, robi to po raz 8 z rzędu, wszędzie jest to w nagłówkach. Przed chwilą też to powiedziałeś. 8 z rzędu raz jest w finałach NBA. I może teraz utrzymanie tej pasy jest dla niego istotne. I może dlatego zostanie w konferencji wschodniej i przeniesie się do Filadelfii, niż przeniesie się do konferencji zachodniej grać w Lakers w Houston, gdzie może tej pasy nie móc kontynuować, bo wpadnie już w finałach konferencji, czy w półfinałach konferencji ze swoim nowym zespołem na Houston albo Golden State w przyszłym sezonie. Albo może jeszcze jakiś inny zespół, który będzie silniejszy niż jego zespół.
A może w ogóle nie odejdzie.
Nie, to jest 100% przesądzone, że odejdzie. Ja nie widzę, jak dlaczego miałby zostać z tym
nawet,
czymś? Co
nawet, jakby złapał tytulik?
Tak, to już ktoś może nawet ukuć tezę, że na pewno wtedy odejdzie, jeśli wygra z tym zespołem.
Szokujące.
82 mecze, stary, gra. On nie może grać cały czas swojej kariery tak, że gra 82 mecze. Co on jeszcze ma udowodnić teraz na poziomie fizycznym, to co udowadnia nam w tym sezonie? To jest coś, czego nigdy wcześniej nie zrobił. Zawsze miał jakieś 10 meczów przerwy. Brał wolne. Przez 3-4 lata. W tym sezonie zagrał każdy mecz. Gra po 45 minut w playoffach na mecz. Przecież nie znajdziesz nawet momentu, gdzie go nie ma na boisku. Jak go nie ma na boisku, to on jest naprawdę zmęczony. On mówił w meczu numer 6 i meczu numer 5 Tyronowi Lue, gdy ten chciał go wprowadzić na boisko, a nie grał tam gdzieś minuty czy dwóch, to on mu mówił, że nie, muszę jeszcze chwilę odpocząć. On jest zmęczony, on jest człowiekiem. On nie może grać tak cały czas, wiesz, i ciągnąć na swoich plecach no, czegoś takiego w wieku 34 lat.
Będzie grał po 48 minut, to nie ma innej opcji.
To nie jest opcja dla niego na przyszłość.
Nie jest opcja, no. To jest mózg, a nie na przyszłość, to na pewno nie, ale tutaj jest na mózgu, no.
Jak oceniasz finał Ligi Mistrzów?
No Łuden trochę zawalił.
To znaczy?
No takie uderzające podobieństwo między Łudenem a Kariusem.
Karius to ten bramkarz, tak?
Tak.
Niesamowita gal.
Myślę, że Pawełek, Cabaj, ci gracze wreszcie odetchnęli. Był ktoś, kto przyćmił ich indywidualne popisy.
Niesamowite. Bo kiedyś Janusz Jojko też miał jakąś taką głupią bramkę.
No ale ona była chyba, wiesz co, ten mecz był sprzedany.
A, tak, ta historia była.
Tam jest taka historia. Niestety.
To jest trzeci z rzędu tytuł dla Realu.
Tak, to jest
niesamowite.
Też...
Cieszę się bardzo.
Oddając pewnego rodzaju potęgę, czy jakby hołd pewnej potędze, trudno mi sobie wyobrazić, że w dzisiejszych czasach, mam nadzieję, że nasze życia będą jak najdłuższe, że dożyjemy sytuacji, w której ktoś ma trzy Ligi Mistrzów wygrał rzędu.
Dlaczego tak myślisz?
Wydaje mi się to bardzo, bardzo mało. Bardzo.
A, w tych kategoriach.
W tych kategoriach, no bo wiesz, oni w zeszłym roku zdobywając mistrzostwo, czy zdobywając tytuł mistrza Ligi Mistrzów, to było po raz pierwszy chyba od czasów Milanu, kiedy zespół zrobił, że tak powiem, dublet. Czyli trwało to jakieś 20 lat. Czy ponad 20 lat.
Dwa, więcej. 89-90, jeśli się nie mylę, to był Milan.
Tak.
No, to, w historii to Ligi takie Mistrzów jest. Nikt nie wygrał jej dwa razy z rzędu. Tą statystykę pamiętałem.
Tak.
A przed początkiem Ligi Mistrzów w 92 roku, jeśli dobrze pamiętam, to Milan. 89-90.
Tak.
Potem Olimpik wygrał i Krwena Zvezda. Odwrotnie chyba, jakoś tak. A dobra, nie wracamy do tego. Tak, ale to faktycznie trzy, wiesz, ja byłem zdziwiony tym, bo nie śledzę tego tak, żeby wiedzieć o tym, że Real wygrał dwa razy z rzędu. To byłem tak zdziwiony, jak o tym, że się dowiedziałem, że Legia też zdobyła trzeci raz z rzędu i Real zdobył trzeci raz z rzędu. To jest trudne, ja się bardzo cieszę z tego, dlatego się cieszę, mam nadzieję, że to bólem odbiło się na kibicach Barcelony. Taka dominacja Realu, jaka się dzieje. Tutaj.
No tak, bo to wiesz, o ile sezon Realu był przegrany, o tyle no gdzieś tam na osłodę jest ta Liga Mistrzów. No. Zawsze można próbować tej Barcelonie tam pomachać czymś, tym pucharkiem. No dobrze, no coraz bliżej Mistrzostwa Świata, coraz bliżej prawdziwe sportowe emocje.
Mój drogi, czy ty potrzebujesz wody dzisiaj, w dzisiejszym podcaście, bo masz takie długie momenty przerwy, oddechu, jak chcesz? Może
nie, ja tak wiesz, co, ale tak
zastanowienia się.
LeBron mi tak wszedł do głowy i tak wiesz, tak refleksyjnie o tym myślę. I
to
tak,
fakt, jest tak
wiesz, trochę. Gdzieś tam nie mogę jakby się otrząsnąć po tym, co się wydarzyło, bo to ja nie mogę w to uwierzyć po prostu. Nie mogę uwierzyć, że on to znowu zrobił. I to z kim to zrobił? No.
No.
Bez Kyriego, bez Lowa, bez znowu jest... Nie, to jest niewyobrażalne.
Dla mnie jest to szokujące. Dla mnie jest to szokujące. Przed meczem to... numer 7. Mówię, wczoraj chciałem tweeta napisać wieczorem, ale pomyślałem sobie, jeśli napiszę teraz tweeta, to ktoś zaraz będzie odpowiadał i potem będę musiał z kimś dyskutować, albo będę musiał przynajmniej czytać, co ktoś do mnie napisze. Jest wieczór, nie mam na to ochoty. Tak sobie pomyślałem o tym, ale to szokujące dla mnie było, że on wygrał ten mecz. Że jego zespół wygrał ten mecz. 79 punktów rzucił Boston. Masz rację, to jest historia. To jest za mało punktów Boston.
Historia, to jest za mało po prostu. W każdym układzie to jest za mało. No,
to jest troszeczkę za mało. Ale Celtics wracają na przyszły sezon. Oby zdrowi, tak? Bo Kyrie Irving, Gordon Hayward powinni być gotowi do gry. Powinni być gotowi na obóz przygotowawczy do gry.
Ja wcale nie jestem pewien, Maciek, że oni będą lepszym zespołem.
Nie wiadomo, czy Marcus Smart zostanie w tym zespole, bo tak,
jeśli będzie mądry, to zostanie. Nawet jeśli miałoby to oznaczać, że dostanie, nie wiem, 10 milionów dolarów za sezon.
On będzie zastrzeżony wolnym agentem, więc ta decyzja Marcusa Smarta na ten temat będzie polegać na tym, czy wezmę taką ofertę, której Boston nie wyrówna. W tym sensie będzie mądry, tak? Czyli ktoś daje mi 20 milionów dolarów, Sacramento na przykład.
Idź i nie grzesz więcej. W sensie...
Tak, a on mówi nie, bo to się na mnie źle skończy. Będę grał za wielki hajs i będą myśleć, że ja jestem w stanie zrobić coś więcej.
Ja nie jestem w stanie zrobić coś więcej
i prawdopodobnie mogę w innym zespole być graczem, który trafia 28% rzutów z gry i nie ma takiego wpływu na drużynę, ponieważ ta drużyna nie jest dobra. Smart to jest taki gracz, który myślę podnosi poziom drużyn, które już są dobre, a nie gracz, który podnosi poziom drużyn, które są słabe, przewrotnie mówiąc. No. W sensie tak. nie będzie się wyróżniał, nie będzie w stanie, on musi grać z dobrymi graczami wokół siebie.
Musi mieć, ma pewnego rodzaju rolę do spełnienia na boisku. No nie będzie nigdy pierwszym strzelcem, nie będzie graczem, który będzie decydował o czymkolwiek. No.
Jest tam dużo, oni się powinni zmieścić na końcu. Ja myślę, że to nie jest aż takie bardzo stresujące dla nich, ale powinni się zmieścić z tymi wszystkimi minutami, bo można spojrzeć, o, Terry Rozier grał tak dobrze w playoffach, po kontuzji Kyriego Irvinga, Kyrie Irving wróci, gdzie są minuty dla Terry'ego Rozier'a? To się znajdzie. Markus, to się znajdzie w tych playoffach, w tej serii nawet Bostonu było widać, że nawet jeśli byś Kyriego Irvinga zabrał, zresztą nie. Ja myślę, że brakowało im garda w tej serii. Bostonowi. Czy to był Larkin, czy ktoś, kogoś. Ale w każdym razie Irving, Rozier, Smart, Tatum, Jaylen Brown, Gordon Hayward. To jest 6 graczy. Część tych minut będzie na pozycji numer 4. Oni myślę, że się wszyscy zmieszczą. Zmieszczą się.
Moim zdaniem się nie zmieszczą.
Moim zdaniem się zmieszczą przez jeden sezon. Ale co dalej się stanie, będzie ciekawe, bo Kyrie będzie wolnym agentem w 2019 roku. Będzie niezastrzeżonym wolnym agentem. I to będzie interesujące. Kyrie Irving będzie niezastrzeżonym wolnym agentem. Więc mogą z nim, co pewnie spróbują zrobić, rozmawiać na temat przedłużenia umowy teraz, a mogą z nim nie rozmawiać. Tylko, że jak z nim nie będą rozmawiać, to może być tak, że Kyrie Irving będzie gdzieś może dostępny w wymianie, bo to będzie ostatni sezon jego kontraktu. Ktoś da Kyriemu Irvingowi, on musiałby spaść fizycznie naprawdę w dół.
No ja totalnie. Myślę, że oni mają taką, po tych playoffach oni mogą mieć taką refleksję. Mają gracza w postaci Terry'ego Rozier'a, który udźwignął te playoffy. Może nie udźwignął meczu numer 7, ale playoffy udźwignął i był jedną z najjaśniejszych historii tych playoffów, taką wiesz, klikalną, taką wiesz, Scary Terry, taka wiesz, opowieść o gościu, który wychodzi trochę znikąd, którego mało kto zna, nagle staje się pierwszoplanowym takim dowódcą, generałem.
No ma piękną historię. Drugi,
masz fenomenalną gwiazdę, masz fenomenalnego gracza, który jest kontuzjowany, no, który zawsze będzie kontuzjowany, który zawsze będzie niedomagał. To czy nie lepiej położyć dobre pieniądze Rozierowi, a wziąć coś za Irvinga? Ja myślę, że tam w głowie danego Angela już jest tego typu refleksja.
No tylko, że widzisz, na końcu Terry Rozier nie umie zrobić szejku i wjechać na obręcz, ponieważ ludzie go kryją metr i dają mu miejsce. Cały czas jeszcze nie ufają w to, że on będzie zawsze w stanie trafiać rzuty. I on
spokojnie.
Nie jest w stanie, nie ma miejsca, spokojnie. Żeby zrobić szejk i minąć w lewo, w prawo gościa.
Spokojnie. Spokojnie, to młody chłopak.
Nie, a nie mówię, że on się nie rozwinie, tylko Kyrie Irving już to ma.
No ja wiem, ale Kyrie Irving to zawsze miał.
No mówię, że czyli ma to. O to chodzi, że ma. Kyrie Irving to ma. Kyrie Irving ma ten shake.
Ja wolę gracza, Maciek, to ja tak przewrotnie teraz powiem. Ja wolę gracza, który tego nie ma i gra, niż taki, który to ma i nie gra.
Rozumiem, a przegrywasz potem mecz numer 7.
No, ale i tak
z takim zespołem.
No i tak przegrywam, bo mój najlepszy gracz
z Selim Osmanem.
Chodzi w czarnym swetrze i macha. No.
Z Rodneyem Hoodem.
Przytulony do ławki. Przytulony do bandy reklamowej.
Zobaczymy, ja coś. Wolę to... Zobaczymy. No tak, widzisz, no ale oni nie mogą też myśleć...
Maciek, moim zdaniem...
Ale drogi, oni właśnie nie awansowali do finałów konferencji do finałów NBA z Terrym Rozierem przeciwko najgorszemu zespołowi, który do nich wszedł. Prawdopodobnie, albo jednemu z dwóch, trzech. Nie zabrakło im na końcu meczu numer 7 człowieka, który będzie w stanie przyjść do gry w najważniejszych momentach, albo mogli go wykreować,
ale
tak?
Ale
o czym się kłócisz? Ty chcesz mówić, żebyś wybrał Terry'ego Rozier'a na przyszłość niż Kyrie'ego Irvinga, tak?
Tak.
Dobrze,
tak.
Rozumiem. Okay. Tak. Dobra.
Tak.
Jasne. Spoko.
Inaczej powiem. Nie, bardzo głęboko bym to rozważył. Czy wolę stracić, chcę stracić Terry'ego Rozier'a?
Jasne, będą takie dyskusje. Oczywiście.
Będą takie dyskusje.
Oczywiście, jasne.
Ja zobacz, jak ty mówisz, że się minuty znajdą, to ja uważam, że się te minuty nie znajdą, a nie znajdą się z tego powodu, że tak, te dwa małe młokosy nie będą specjalnie chętne do tego, żeby Hayward dostał piłkę i grał ich minutami.
Jeśli podzielisz 190...
Rozier też się będzie krzywił, jak zostanie znowu sprowadzony do gracza, który ma grać 16 minut w spotkaniu.
Dobrze, ale jeśli podzielisz 192 minuty przez 6, to masz 32 minuty. Dlaczego to robię? Ponieważ 192 minuty to są wszystkie dostępne minuty na pozycjach od 1 do 4. I masz 6 graczy. Jeśli podzielisz te 192 minuty w meczu przez 6 graczy, masz 32 minuty na mecz. Myślę, że są w stanie zmieścić.
Masz Bainesa, Markisa Morisa.
Ale oni już mnie, no to grają na centrze. Masz Horforda na centrze i ktoś go zmienia. I grasz coś takiego. Grasz na czwórce z Jaylenem Brownem w piątce, rotujesz nim z Jasonem Tatumem, grasz Haywardem na czwórce. On po to przyszedł też, żeby grać na tej niskiej czwórce. I nie grasz już tych minut na czwórce z kimś typu
Marcus
Morris.
Ale moim zdaniem nie da rady grać wszystkimi trzema. No nie możesz grać Tatumem, Brownem i Haywardem.
Możesz grać, oczywiście. Dlaczego nie? A grałeś z Tatumem, Brownem i Marcusem Morrisem w tej serii długie minuty. Wychodziłeś tak w pierwszej piątce nawet. Do czasu, gdy Baines nie zaczął wychodzić.
No dobrze, ale czy oni nie są zbyt ofensywni, zbyt...
To nie jest problem, jak masz trzech Mingmenów, 203, sam powiedziałeś, że...
W obronie dadzą radę?
Sam powiedziałeś, że Tatum jest dobrym obrońcą. Jaylen Brown jest lepszym obrońcą. Gordon Hayward jest niezłym obrońcą. Ja myślę, że oni powinni wszystkich wziąć razem, nic nie zmieniać, Smarta wziąć, podpisać. Ja myślę, że oni nawet mają szansę, żeby Smarta zatrzymać, dlatego że nikt nie da Smartowi dużych pieniędzy, to jest mój typ. Nikt mu nie da dużych pieniędzy, bo ludzie, GM-owie wiedzą to, co my wiemy. Wiedzą, że jeśli podpiszesz Phoenix Suns z Marcusa Smarta za 15 milionów dolarów,
To będzie drugi Brandon Knight.
I to nawet Phoenix Suns nie jest zespołem pewnie, który miałby to zrobić, bo już ma gardów, ma graczy obwodowych. Więc jeśli weźmiesz za 15 milionów dolarów Marcusa Smarta Philadelphia może być zespołem, który po Smarta na końcu przyjdzie. I by się przydał taki gracz swoją drogą jak Marcus Smart. Jeśli 76ers nie wyjdzie z LeBronem, nie wiem, z Paulem George'em, mogą się wrócić do Marcusa Smarta. To jest człowiek, który by im się dokładnie przydał. Taki człowiek. Jeśli Philadelphia przyjdzie na przykład i da 15 czy 18 milionów dolarów za 3 lata, tak? 54 jest taki kontrakt, najniższy to jest 3-letni, zastrzeżona wolna agentura, 3 lata to najmniej, tak? Więc jeśli da 54 miliony dolarów za 3 lata dla Marcusa Smarta, ogromne pieniądze. Ale Ben Simmons jest na debiutanckim kontrakcie. To w Bostonie też jest tak podobnie trochę z tymi pieniędzmi, że ludzie zarabiają dużo, ale niektórzy są jeszcze na rookie kontraktach, więc mogą zarabiać dużo Horford i Hayward. Bo Rozier jest na debiutanckim kontrakcie, bo Jaylen Brown jest na debiutanckim kontrakcie, Jason Tatum jest na debiutanckim kontrakcie.
Tak, no to wiesz,
możesz
to
tu trzymać dużo, a tu trzymać mniej i korzystać z tego, że masz mniej. W futbolu jest podobnie teraz, zresztą od lat. Tak, że jak masz quarterbacka na małych pieniądzach, który jest na debiutanckim kontrakcie, to możesz wtedy napakować zespół talentem. A jak jest z drugą stronę, to już jest trudniej.
Jeśli quarterback jest dobry.
Tak. Ale to jest
no
taki
nie, ale to tutaj Maciek, znaczy oni mają fajną sytuację, bo to się tak trochę zrotuje, tak? Jak trzeba będzie dać duże pieniądze Tatumowi, to już nie będziesz miał Haywarda na payrollu, nie będziesz miał pewnie już Horforda nie będziesz miał na payrollu. W związku z tym ty się tak fajnie przepotwarzysz, no.
Tak, to jest wszystko z sensem. I pamiętaj, że oni mają gracza z pikiem Sacramento w 2019 roku. Mają gracza. To jest ich pik, Sacramento. w 2019 w drafcie. Na 90%.
Sacramento będzie dobre. 6-2, otwierają sezon. 6-2.
He's back! Wróciłeś szybko. Myślałem, że zaczekasz z tym do października. Z typem na Sacramento. 6-2. Oby. Śledzę cały czas to, co Sacramento myśli, co robi. Wypowiedzi Ryana McDonough, wypowiedzi... Sacramento nie ma wypowiedzi, ale sources z Sacramento dotyczące tego, kogo Divac oglądał, kogo nie oglądał i... nie, na razie śledzę. No, zobaczymy, co dalej będzie. McDonough już zdążył powiedzieć o wszystkich swoich opcjach, które może... McDonough, GM, Phoenix Suns, zdążył już powiedzieć o wszystkich swoich opcjach, które ma. Wszystkich opcjach. Nie, każdą opcję...
Wszystko, on już powiedział wszystko. Nie, ale to ja ciekawe, myślę, wiesz, końcu... ciekawa jest ta historia. Nie wiem, czy ty to tak trochę śledzisz i patrzysz na to. Ja tak przemknęło mi to, że jest w ogóle taka obawa, że że Doncic jednak wróci jeszcze na rok do Europy. Rozmawialiśmy na ten temat. W sensie mówisz, że po co, że wszystko wygrał, że jest MVP, że to wszystko
nie wygrał osiągnął. Wszystkiego. Nie wygrał jeszcze Superkopa hiszpańskiego. Sam o tym powiedział, że nie wygrałem jeszcze Superkopa. On to powiedział.
Co to jest Superkop?
Nie wiem, ale Superkopa to jest jakiś super puchar Hiszpanii. Żartuję oczywiście. Przepraszam, przerwałem ci. Wygrał wszystko, masz rację.
Nie, więc wiesz.
Słusznie zauważasz, fakt.
Ciekaw, czy on się rzeczywiście jeszcze nie powie jeszcze rok. Będzie grał takiego Saricza, będzie trochę grał, wiesz.
Saric miał ojca starego, znaczy nie mówię, że to jest różnica, bo tak może być, jak mówisz, czy nie zostanie jeszcze na rok, zwłaszcza w organizacji, która odnosi tak nieprawdopodobne sukcesy jak Real Madryt. Zobacz, co się dzieje. To jest dominacja absolutna. Czy mamy sekcję piłki ręcznej? Haha, jest nieprawdopodobne. Mieliśmy coś takiego? Czy ktoś dał taki stat, że mieliśmy w jednym sezonie drużynę, która wygrała kosza i piłkę nożną? Klub? Jeden klub? Jedną sekcję sportową?
No, myślę, że Barcelona mogła to zrobić.
Mogła, ale czy zrobiła? To jest pytanie. Mogła to zrobić, faktycznie, ale nie powygrywała też tak dużo tych trofeów w czasach, które pamiętam.
Nie zdobywała.
Bo tam mieli te zespoły koszykarskie faktycznie, które wygrywały. Warto sprawdzić, jeśli ktoś ma ochotę i czas, to może dać odpowiedź w komentarzach. Mój drogi, mam tu myśl o Doncicu jedno. Chciałem się jeszcze wrócić do Kyriego i Bostonu. Ja myślę, że Boston przyjdzie do Kyriego z propozycją, znaczy myślę, że może to rozważyć. Myślę, że to już dawno rozważył, żeby przyjść do Kyriego z propozycją przedłużenia kontraktu z nim.
Tak, to naturalna rzecz. Oczywiście.
I to nie będzie maksymalny kontrakt, będą próbowali mu uświadomić, gdzie jesteś, co robimy, jaki jest nasz plan. Że naszym planem jest tutaj bycie przez kilka lat dalej i jeśli LeBron zostanie, to w końcu chcemy go dopaść i ty będziesz miał okazję go wreszcie pokonać. Jeśli on zostanie w tej konferencji. Jakoś też mu dać, pokazać mu, patrz z czym masz do czynienia. Ten zespół jest bardzo dobry bez ciebie. Oni byli bardzo dobrzy bez ciebie. Ty nie jesteś... Tylko wiesz, to też jest niebezpieczne na końcu, bo Kyrie Irving... My możemy mówić o tym, co myślimy o Kyrie Irvingu, że on jest gwiazdą i tyle. Kyrie Irving jest gwiazdą, bo Kyrie Irving zarabia trzecie pieniądze w NBA po doliczeniu reklam. Kyrie Irving ma swoje buty. Kyrie Irving ma kilka marek, ma filmy. Kyrie Irving wygrywa głosowania, czyli jest drugi, trzeci, czwarty w głosowaniach na mecz gwiazd. To głowa Kyriego Irvinga ma szansę być duża. I on i tak robi, mam wrażenie, dobrą pracę w tym, żeby być skromny. W miarę. W miarę skromny. Skromnym gościem. Ja myślę, że oni w ten sposób muszą mu przedstawić sytuację. Mamy zespół, który będzie przez kolejne 10 lat bardzo dobry. Mamy świetnego trenera, być może najlepszego w NBA. Mamy już dwa piki wingmanów, którzy rozwijają się, już są bardzo dobrzy. Mamy pik w 2019 roku. Tu jest zespół, w którym będziesz mógł grać, ludzie będą się starać, będą grać razem i będziemy bronić razem i ty będziesz i grałeś w tym zespole i zacząłeś, już widziałeś, co się działo, tak? Ale musimy pomyśleć o tym razem wszyscy wspólnie tutaj i maksymalny kontrakt, maksymalne pieniądze to nie jest coś, co powinieneś chcieć od nas. W sensie nie chcieli od nas tego. Ale to też jest z drugiej strony ryzyko, bo wiesz, nie zaoferujesz mu maksa i on powie, dobrze, to w ogóle nie podchodzimy do rozmów.
Tak.
Myślę, że Boston ma dar przekonywania taki, który pomoże mieć Kyriego za jakieś pieniądze. Ciekawe. I jest jeszcze pytanie, którego trzeba zacząć. Czy Boston powinien to robić? Bo wiem, że nie wszyscy się zgadzają z tym, że Boston powinien zostawiać Kyriego dalej. Ja się z tym nie zgadzam. Ja bym zostawiał Kyriego Irvinga dalej, ale nie wszyscy się zgadzają. Dobrze, mój drogi, Doncic. Czy Doncic zostanie? Ja nie jestem pewien, że on na 100% pójdzie do NBA. Czytam wszystkie jego komentarze, bo jest codziennie o coś pytany. Na Eurohoops.net są te komentarze. Codziennie, codziennie o czymś mówi. I po tym, co czytam, nie mam 100% pewności, jak miałem, jeszcze powiedziałem jakiś tydzień, nie? Po drafcie powiedziałem, że no, na pewno pójdzie, na pewno. Nie mam tej pewności. Nie jestem na 100% pewien, ale to jest 90%, więc to jest kwestia rozmawiania o tych 10%, czy Doncic pójdzie. Doncic już zdążył otwarcie powiedzieć, że to nie chodzi o to, że tam były takie plotki, że on do Sacramento nie chce iść. To powiedział, że Bogdan Bogdanowicz jest jednym z jego totalnie najlepszych przyjaciół i chciałby z nim grać w kosza razem, więc Bogdan Bogdanowicz gra w Sacramento, więc to raczej nie brzmi jako nie chce grać w Sacramento. Kiedy podejmie decyzję Luka Doncic, to jest tak, coś na co czekają dziennikarze w Stanach, którzy piszą o nim bardzo dużo teraz i też nagle zaczęli śledzić Lukę Doncicia i wiemy o Luce Doncicie. Mój drogi, Warriors Rockets, dzisiaj mecz numer 7, typujesz Warriors, że Warriors wygra. Chris Paul raczej nie zagra w tym meczu, już jest ogłoszone, że nie zagra na pewno, nie zagra raczej Chris Paul, nie ma szans, żeby grał zdrowy, lepiej nim nie grać. Klay Thompson wyglądał świeżo i fajnie i w końcu wyglądał zdrowo w tym meczu numer 6. W meczu numer 6 Klaya Thompsona, jak zwykle, tradycyjnie. Kevin Durant dostał troszeczkę pomocy, jego Legacy dostało troszeczkę pomocy tutaj. Stephen Curry wyglądał nieźle.
Bell miał takie energetyczne minuty.
Ale Houston wyglądało świetnie, prowadząc 36-20 w meczu numer 6, czego nikt się nie spodziewał. Jestem ciekaw, jak wyjdzie dzisiaj Houston na ten mecz. I czy Houston tego meczu przypadkiem nie wygra? Jeśli Houston ten mecz wygra i wejdzie do finałów z Chrisem Paulem kontuzjowanym, Jeff Green. Masz szansę.
Stawiam na Cleveland wtedy.
Wszyscy będą kibicować Cleveland, niestety. Wciąż, chyba tak. Wciąż ten jest problem z docenianiem Houston Rockets. Dobrze, mój drogi. Dobrze, moi drogi, zobaczymy, co się dzisiaj wydarzy. Ja nie mam typu na ten mecz. Typuję raczej Warriors, bo nie gra Chris Paul, który jest ważną postacią. Ale strategia, taktyka, to wszystko cały czas jest po stronie Houston z Chrisem Paulem czy bez, więc zobaczymy, czy Warriors będą w stanie razem to zrobić, czy może któryś z nich się wyłoni w końcu, wiesz, coś pojedynczo wyjdzie ponad szereg. To się chyba nie może wydarzyć u nich, ale zobaczymy, bo czy coś takiego się nie stanie. I to też jest taki mecz, myślę, dla Jamesa Hardena, jak mówiłeś o nim na początku.
Nie dźwignie tego.
To jest mecz dla Jamesa Hardena, jego mecz. Czy dźwignie?
Ale to jest tak samo można powiedzieć, to jest mecz dla Stepha Curry'ego, żeby wyjść wreszcie, powiedzieć tak, wiesz, przejąć mecz i powiedzieć, nie boję się grać o najwyższą stawkę, nie chowam się. To jest jakiś jego problem, rzeczywiście, ma jakiś paraliż tych play-off.
Dobrze, wytypujmy wynik. Albo nie typujmy wyniku. Dobrze, mój drogi, to co, słyszymy się
jutro. Słyszymy się jutro.
Miałem jeszcze coś, jedną rzecz miałem. No nie, dobrze. Cofnię przez to powiedź. To jest największa historia.
Najważniejsze.
Trzymaj się, mój drogi. Miłego dnia.
Pozdrawiam. Cześć.